In this second meeting, this morning we continue.
Kontynuujemy linię poświęconą istotnym doświadczeniom w praktykowaniu życia Kościoła. W przeciwieństwie do skupienia, czym wiązka laserowa na skruszeniu zewnętrznego człowieka, o czym mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, teraz dotkniemy czegoś w bardziej szerokiej zakresie, w szerokiej skali. Dotkniemy aspektów życia Kościoła, ale brzemię jest to samo. Dotykamy praktyki życia Kościoła. Nie w sposób zewnętrzny. Ta praktyka nie dotyczy zewnętrznych aspektów, ale przypatrujemy się jej zgodnie z Bożym pragnieniem, z Bożym sposobem. Chcemy zobaczyć, na czym polega właściwa praktyka, którą powinniśmy uzyskać w życiu Kościoła. Tytuł tego poselstwa brzmi Aspekty życia Kościoła, życia na co dzień w ciele Chrystusa, jednym nowym człowieku. Życie Kościoła to nie organizacja, to nie jakaś religijna całość, to żywy organizm, to ciało Chrystusa, organizm trójjedynego Boga. To istota pełna życia. Więc praktykując życie Kościoła, nie jesteśmy tu po to, żeby zajmować się jakąś formalnością, jakimiś religijnymi rytuałami, postępować zgodnie z czyjąś kulturą czy podłożem, tradycją. Prowadzimy tu życie członków organizmu. Więc w praktyce życia Kościoła musimy być świadomi, że praktykujemy życie Kościoła jako pewnego rodzaju codzienne życie w ciele Chrystusa, w jednym nowym człowieku. Chcemy Wam tu przeczytać bardzo cenny przypis do czwartego rozdziału listu do Efezjan, wersetu pierwszego. Przypis trzeci. Księga ta dzieli się na trzy główne części. Pierwsza składa się z rozdziałów od pierwszego do trzeciego, które objawiają błogosławieństwa i pozycję, jakiej Kościół ma i którą nabył w Chrystusie w niebiosach. Druga część składa się z rozdziałów od czwartego do szóstego i mówi o życiu i odpowiedzialności, jaką Kościół powinien posiadać w duchu na ziemi. Podstawowy nakaz jest taki, żebyśmy chodzili zgodnie z naszym powołaniem, którym zostaliśmy powołani. W życiu Kościoła, w Kościele, święci powinni chodzić zgodnie z wybraniem przez Ojca, nabyciem przez Syna i przeznaczeniem przez Ducha. Bardzo jasnym jest, że w pierwszych trzech rozdziałach listu do Efezjan widzimy ten wspaniały, cudowny objawienie na temat Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, pełnią tego, który wypełnia wszystko we wszystkim. Teraz w drugiej części listu do Efezjan, począwszy od rozdziału czwartego, skupimy się właśnie na tym rozdziale, w tym poselstwie, zajmujemy się życiem codziennym, życiem na co dzień. Taki Kościół jest nie tylko wspaniały, jeżeli chodzi o objawienie, w głębinach rzeczywistości, ale jest to Kościół, który jest organizmem trójjedynego Boga i powinien prowadzić praktyczne życie na co dzień na ziemi. Dotykać więc będziemy wiele punktów, które wiążą się z aspektami życia Kościoła, życia na co dzień w ciele Chrystusa. Gdy mówię o życiu na co dzień, nie mam na myśli jedynie jak czegoś nieformalnego, towarzyskiego. Prowadzimy, czy słyszałem takie określenie, prowadzimy życie Kościoła, czyli że to nie tylko chodzi o spotkania, że mamy takie bardzo domowe życie Kościoła, takie słodkie życie Kościoła. Jesteśmy jak jedna rodzina. Oczywiście nie sprzeciwiam się temu, ale nie sądzę, że gdy Paweł mówił o takim rodzaju życiu na co dzień, w drugiej części listu do Efezjan odnosił się do takiego aspektu życia Kościoła, do takiego Kościoła nieformalnego, takiego no, wolnego. Raczej mówimy tutaj o czymś, co jest głęboko związane z udzielaniem trójjedynego Boga w naszą istotę. Wiąże się to z tym budulcem, którym jest trójjedyny Bóg i który wlewa się w naszą istotę. Możemy mieć bardzo słodką, pełną miłości, pełną miłości życie Kościoła, domowe, ale wciąż będzie nam brakować budulca, którym jest trójjedyny Bóg. Tego rodzaju życie na co dzień nie miałoby wtedy wielkiej wartości. Nie miałoby wielkiej wartości w Bożej ekonomii. Bóg pragnie życia Kościoła, które byłoby życiem na co dzień w ciele Chrystusa, w organizmie, które ukonstytuowane jest z Ojca, Syna i Ducha w organiczny, wewnętrzny sposób. Więc modlę się, żebyśmy podczas tego spotkania dotknęli wiele aspektów, wiele spraw, że niech Pan nas poprowadzi w tym. Z jednej strony dotykamy wiele zagadnień, ale mam nadzieję, że to nas nie rozproszy, że wciąż pozostaniemy skupieni na tym, w jaki sposób pozostawać w tym organicznym więzi, żyć na co dzień w ciele Chrystusa, jednym nowym człowieku. Pierwszy punkt rzymski. Jeśli mamy praktykować życie Kościoła, które jest życiem na co dzień w ciele Chrystusa, jednym nowym człowieku, musimy doświadczać boskiego udzielania boskiej Trójcy. To zdumiewające. To jest wyjątkowe, że w liście do Efezjan, która dotyczy Kościoła, w każdym rozdziale tego listu widzimy kwestię Bożego udzielania boskiej Trójcy. Innymi słowy, jeżeli chcemy praktykować życie Kościoła, które jest życiem na co dzień w ciele Chrystusa, musimy wciąż, na nowo, ciągle trwać w udzielaniu boskiej Trójcy. Wiem, że dla wielu z nas, braci, którzy jesteśmy już w Pańskim odzyskiwaniu od jakiegoś czasu, słyszeliśmy od brata Lee, od innych braci wiele słów na temat udzielania się boskiej Trójcy. Może słyszeliśmy już setki czy tysiące poselstw na ten temat, ale tego poranka chciałbym, żebyśmy na nowo uderzyli w ten temat. Ale w świeży sposób, mam nadzieję, bracia, żebyśmy mogli prowadzić życie Kościoła, a szczególnie prowadzić życie w ciele Chrystusa, musimy wciąż na nowo, ciągle trwać w boskim udzielaniu boskiej Trójcy. Każdy rozdział w liście do Efezjan, w rozdziale pierwszym, żeby ukonstytuować ciało Chrystusa, które spełnią tego, który napełnia wszystkim we wszystko we wszystkim. Musimy trwać w tym trójjedynym Bogu. Musimy mieć udział w tym pieczętowaniu. Musimy mieć w drugim rozdziale musimy mieć udział w nowym człowieku, który jest Bożym arcydziełem, w tym tworzącym dziele Chrystusa na krzyżu. W rozdziale trzecim musimy doświadczać życia chrześcijańskiego, które ma wynik w życiu Kościoła. Musimy być wzmocnieni przez Ojca, przez wzmacniającego Ducha, by Chrystus mógł uczynić sobie głęboko dom w naszych sercach. W rozdziale czwartym, ze względu na budowanie Kościoła, żeby stać się w pełni dojrzałym człowiekiem, musimy trwać w zaopatrzeniu życia Ojca, prowadzić życie w rzeczywistości Jezusa, Syna i pod namaszczeniem czy pieczętowaniem Ducha. W rozdziale piątym, który dotyczy właściwego życia chrześcijańskiego, żeby wytworzyć Kościół, który będzie partnerką Chrystusa, potrzebujemy życia codziennego, który zawsze będzie dla chwały Pana. Mamy to życie będzie pełne wdzięczności dla Pana. W rozdziale szóstym mamy prowadzenie wojny duchowej. Kościół jest wojownikiem. Musimy założyć pełną zbroję Boga Ojca. Musimy być wzmocnieni przez Boga Syna, by używać miecza Ducha. W każdym z rozdziałów listu do Efezjan ten list objawia nam tą kluczową kwestię boskiego udzielania Boskiej Trójcy. Jak i w poprzednim poselstwie, które dotyczyło skruszenia zewnętrznego człowieka, to, że mamy zaprzeć się swojej duszy i otworzyć się na Pana, bracia, musimy być otwartymi naczyniami i pozwalać Panu, pozwalać trójjedynemu Bogu udzielać siebie bez przeszkód w nas. To jedna rzecz wiedzieć, że Boża ekonomia dotyczy boskiego udzielania, ale to co innego być otwartym naczyniem na Niego, pozwalać Mu, udzielać Mu siebie bez przeszkód w nas. Ta kwestia boskiego udzielania obejmuje dwie części, dwie strony. Z Jego strony jest udzielanie, z naszej strony jest przyjmowanie, ale Bóg, Ojciec, Syn i Duch udzielają w obfity sposób. Ale jeżeli chodzi o nas, czy my jesteśmy otwarci? Czy pozwalamy temu udzielaniu mieć miejsce od ranka do wieczora? Czy spędzamy zwyczajne dni, trwając w tym boskim udzielaniu? To wymaga naszego otwarcia. To wymaga naszej chęci. Z Bożej strony On chce się udzielać. On chce być naszą treścią. On chce być naszym centrum. Ale czy my Mu na to pozwalamy? Czy chcemy otworzyć się na Niego? Czy chcemy zwrócić swoje serce, otworzyć nasz umysł, naszą emocję, naszą wolę, całą naszą istotę? Być otwartym naczyniem, żeby mógł udzielać siebie bez przeszkód w nas? Ta kwestia jest bardzo ważna. Bóg chce się udzielać, ale my nie jesteśmy tak otwarci. Nie jesteśmy tak otwarci. Jesteśmy otwarci w ograniczony sposób. Wtedy, jeżeli tak jest, Boże udzielanie nie będzie miało wstępu w nas. Potrzeba, żeby nasz zewnętrzny człowiek został skruszony. Potrzeba, żeby nasza skorupka naszej duszy została usunięta, żeby trójjedyny Bóg mógł mieć w pełny dostęp i udzielać siebie w nas. Mam nadzieję, bracia, że przyniesiemy tę sprawę do Pana w świeży sposób. Nie powinniśmy myśleć, że znamy Boską Trójcę, znamy to, na czym polega boskie udzielanie. Panie, na ile jestem otwarty? Panie, czy moje naczynie w pełni otwiera się na Ciebie? Czy też wciąż negocjuję z Tobą, wciąż targuję się z Tobą? Panie, dam Ci tylko tyle, ale tej części nie. Więc, abyśmy mogli praktykować życie Kościoła, które jest życiem na co dzień w ciele Chrystusa, musimy doświadczać boskiego udzielania, boskiej Trójcy, bez przestanku. A boskie udzielanie boskiej Trójcy stanowi podstawę codziennego życia nas jako wierzących i członków ciała Chrystusa oraz części nowego człowieka. To jest podstawa, to jest fundament. Codziennie fundament kładziony jest tutaj. Jeżeli nie radujemy się, nie uczestniczymy w tym boskim udzielaniu boskiej Trójcy cały czas, wtedy cokolwiek będziemy robić, będzie czymś sztucznym. Czymkolwiek będziemy się zajmować, to będzie coś zewnętrznego. Jeżeli praktykujemy życie Kościoła tylko na tej podstawie, bez podstawy, natomiast jeżeli będziemy doświadczać tego życia właśnie mając to boskie udzielanie we wszystkim, wszystko, co będzie nas dotyczyło, będzie organiczne. List do Efezjan 4,18, to jest w punkcie B, życie Boże służy zaopatrywaniu Jego dzieci w Jego bogactwa, w Jego boskim udzielaniu. Mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Nie powinniśmy być oddzieleni od życia Bożego. Nie powinniśmy być odcięci od tego życia. Poganie są oddzieleni. Są dalece od życia Bożego, ale my jesteśmy dziećmi Bożymi. Teraz życie Boże zostaje w nas powielone. Zostajemy odrodzeni przez Ducha Bożego. Mamy Ducha Bożego w nas. Nigdy nie powinniśmy oddzielenie, odcinać się od Boga. Raczej przez cały czas, chwila po chwili, powinniśmy być połączeni, przyłączeni do życia Bożego. Chwała Panu za Boże życie w nas. To Boże życie w nas zaopatruje nas w bogactwa w Jego boskim udzielaniu. Punkt C. Rzeczywistość w Jezusie to praktyka życia Bożego, czyli Jego praktykowanie, które miało miejsce w Jezusie, podczas gdy żył On na ziemi. Wers 21. Jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż rzeczywistość jest w Jezusie. Czym jest rzeczywistość w Jezusie? Ta rzeczywistość w Jezusie odnosi się do życia na co dzień Jezusa, jako człowieka, gdy był na ziemi. W jakikolwiek sposób żył, wszystko to było rzeczywistością, było prawdą, ponieważ żył Ojca, żył zgodnie z Ojcem, żył w Ojcu i Ojciec, a Ojciec jest prawdą, Ojciec jest rzeczywistością. Więc w jakikolwiek sposób Syn żył w rzeczywistości. Jego życie było życiem prawdy, było życiem rzeczywistości. Praktykował życie Boga w swoim ludzkim życiu. Punkt pierwszy. To boskie życie, urzeczywistnione i praktykowane jako rzeczywistość w człowieczeństwie Jezusa. W rozdziale 7 listu do Izajasza jest tam proroctwo o tym, że Jezus się narodzi, że że narodzi się z dziewicy i że będzie jadł masło i rozpocznie rozróżniać dobre od złego. Jego życie na co dzień jako człowieka na ziemi, on karmił się masłem i miodem. Masło symbolizuje bogatą łaskę, bogactwo łaski Ojca. Miód symbolizuje słodycz miłości Ojca. Jezus jako człowiek karmił się Ojcem, karmił się Jego bogactwem Jego łaski i słodyczą Jego miłości, aż nauczył się odrzucać zło, a wybierać dobro. Chrystus jako człowiek, prowadząc życie w rzeczywistości Ojca, wybierał Ojca. Żył przez łaskę Ojca i miłość Ojca. Dwa. Rzeczywistość, która jest w Jezusie, służy wlewaniu wierzących pobożnego życia Chrystusa w Jego człowieczeństwie. Więc Jezus jako człowiek prowadził życie rzeczywistości, ponieważ żył dzięki życiu Ojca. I ta rzeczywistość stała się wzorcem, stała się przykładem, który ma wpływ na innych, żeby wierzący prowadzili takie pobożne życie w człowieczeństwie Chrystusa. Punkt D. List do Efezjan 4:30 mówi o Bożym Duchu Świętym, w którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. To udzielanie Ducha. Duch pieczętuje nas na dzień odkupienia. Punkt pierwszy. Duch ten jest duchem pieczętującym. Jest też tuszem, którym wszyscy zostaliśmy zapieczętowani. Mi się podoba to pieczętowanie. W starszych czasach, gdy ktoś chciał potwierdzić ważność dokumentu, czy potrzebna była pieczęć. Tusz przenosił się na papier. Pieczęć przenosiła tusz na papier. Papier został zamoczony tuszem, która była na pieczęci. Dzisiaj Duch pieczętuje nas boskim tuszem. Mam nadzieję, że w ciągu tych dni szkolenia wszyscy zostaniemy nasiąkniemy tym boskim tuszem. Pan czyni nas mokrymi. Namacza nas tym tuszem. Zawartością, pierwiastkiem i esencją tego pieczętującego ducha jest boskie życie i praktyczne człowieczeństwo Jezusa. Czym nas pieczętuje ten duch? Zawartością, pierwiastkiem, esencją tego pieczętującego ducha jest nic innego jak boskie życie Boga plus praktyczne człowieczeństwo Jezusa, które On urzeczywistniał swoim życiem na co dzień. Ten duch, który jest duchem rzeczywistości, przyjmuje wszystko od Syna, a Syn przyjmuje wszystko od Ojca. Syn przyjmuje wszystko od Ojca, a Duch przyjmuje wszystko od Syna. I ten Duch, jako pieczęć, stosuje wobec nas tusz i czyni nas, my nasiąkamy tym tuszem. Pieczętujący duch przesyca nas, przepaja i nasącza przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem. Chwała Panu za to przesycanie, za to przepajanie i chwała Panu za nasączanie. Zgodnie z modlitwą, którą brat Ron polecał nam, byśmy się nie umodlili, żeby trójjedyny Bóg wbudował siebie samego w nas ze względu na życie Kościoła, możemy także dodać: Panie, przesyć mnie, przepój mnie, nasącz mnie Twoim duchem, który jest zwieńczeniem i rzeczywistością Trójjedynego Boga. Musimy być przesyceni, przepojeni, nasączeni. Życie Kościoła nie powinno być czymś, jakąś praktyką w sposób zewnętrzny, coś, jakieś zewnętrzne aktywności prowadzimy. Życie Kościoła powinno być wyrazem tego, czym jesteśmy napełnieni, czym jesteśmy przesączeni. Potrzeba nam wiele przesycenia, wiele przepojenia, wiele nasączenia. Codziennie potrzebujemy spędzać czas z Panem i pozwalać Mu, żeby ten pieczętujący duch nas przesycał, przepajał, nasączał. A życie Kościoła jest spontanicznym wynikiem tego, w jaki sposób to przesycanie, przepajanie i nasączanie ma miejsce w naszym życiu. To oznacza pełnię. Pełnia to wtedy to, co wychodzi z nas spontanicznie, samorzutnie. Jesteśmy tak pełni, tak przesyceni, tak nasyceni, że coś wypływa z nas. Kościół jako ciało Chrystusa jest pełnią, jest nadwyżką, jest przelewaniem się tego, który wypełnia wszystko we wszystkim. Więc w rozdziale czwartym widzimy tu ponownie, że to boskie udzielanie Boskiej Trójcy, boskiego życia, rzeczywistości Pana w Jego postępowaniu na co dzień i w tym pieczętowaniu Ducha, to pomaga nam żyć, pozwala nam żyć w ciele Chrystusa. Punkt E. Życie Ojca jest rzeczywistością w Jezusie. Życie Ojca jest tą rzeczywistością w Jezusie. W pierwszym liście Jana 5:20 czytamy, że On jest Bogiem prawdziwym. W Nim jest prawda. W Nim jest prawda. On jest prawdą. On jest tą aletią, tą rzeczywistością. Bóg jest prawdą. Życie Ojca jest rzeczywistością w Jezusie. Rzeczywistością, którą żył Jezus. I Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14:6, że jest rzeczywistością, drogą i życiem. A także w rozdziale 16 mamy tam ducha rzeczywistości. Więc życie Ojca to rzeczywistość w Jezusie. I ta rzeczywistość to praktyka życia Ojca, która staje się pieczętującym duchem, który jest duchem rzeczywistości. Więc cały Trójjedyny Bóg jest rzeczywistością. Punkt pierwszy. Pieczętujący duch przesyca nas, przepaja i nasącza boskim życiem w praktykowaniu codziennego postępowania Jezusa, czyniąc nasze życie odbitką życia Jezusa. Dzięki boskiemu udzielaniu Boskiej Trójcy wraz z życiem Ojca, rzeczywistością w Jezusie i pieczętującym duchem, nasze codzienne życie może być życiem w ciele Chrystusa, nowym człowieku. Tak więc co dzień trwajmy w tym udzielaniu Boskiej Trójcy, w życiu Ojca, w rzeczywistości Jezusa, w Jego życiu codziennym i w Duchu, który pieczętuje, który jest duchem rzeczywistości, który udziela siebie nieustannie w naszą istotę, jeżeli tylko otwieramy się na Niego. I stopień, do jakiego jesteśmy otwarci, wpływa na stopień, w jakim możemy się przesycić, przesiąknąć i nasączyć. I to będzie miało wpływ także na stopień, do jakiego staniemy się powieleniem, odbitką Jego samego. Więc to pierwszy aspekt naszego życia na co dzień, w ciele Chrystusa, który jest jednym nowym człowiekiem. Punkt drugi. Ze względu na życie Kościoła, które jest codziennym życiem w ciele Chrystusa, jednym nowym człowieku, musimy dojść do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. To życie na co dzień w ciele Chrystusa, o którym tu mówimy, to nie życie w domu. Jest to życie w podróży, Gdy żyjemy w ciele Chrystusa, jesteśmy w podróży tak naprawdę, kierując się ku celowi. W rozdziale 13 czytamy, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, pełnego poznania Syna Bożego. Popatrzmy, co to oznacza. Punkt A. Jedność Ducha w liście do Efezjan 4:3 to jedność boskiego życia w rzeczywistości. Zaś jedność w wersecie 13 to jedność życia, jakie prowadzimy w praktyce. Jedność to jedność Ducha, ponieważ Duch jest rzeczywistością trójjedynego Boga, a trójjedyny Bóg jest jednością. Więc ten Duch, który jest rzeczywistością trójjedynego Boga, jest naszą jednością. I w momencie, gdy zostajemy odrodzeni, przyjmujemy takiego Ducha w nas. I mamy tego Ducha, mamy jedność tego Ducha. To jest nasz... Ta jedność należy do nas. Więc każdy autentyczny wierzący, jeżeli tylko ma w sobie Ducha, posiada tę jedność Ducha. Jest to jego własnością. Możemy więc powiedzieć, że każdy autentyczny wierzący, z każdym autentycznym wierzącym jesteśmy praktycznie, prawdziwie jedno, ponieważ mamy Ducha, a w tym Duchu jest jedność w rzeczywistości. Paweł mówi nam, że mamy pilnie zachowywać jedność Ducha. A to wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze, że wiąże się z dwoma rzeczami, że ta jedność jest już naszą własnością. Nie musimy o nią prosić. My ją już mamy, więc mamy ją zachowywać. Ale także wskazuje to na to, że w pewnych przypadkach, jeżeli pewne warunki nie są zachowane, możemy utracić tę jedność. Musimy pilnie zachowywać tę jedność. Ona już jest naszą własnością. Ale jeżeli nie zachowujemy jej pilnie, jest szansa, że możemy ją nawet utracić. Co rozumiem przez to? Nigdy nie utracimy trójjedynego Boga. Gdy trójjedyny Bóg wchodzi w nas, nigdy Go nie utracimy. Ale co tutaj Paweł ma na myśli? Musimy zachowywać, pilnie zachowywać, ponieważ w rozdziale 13 dalej mówi, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary. Jest ten aspekt, który musi zostać wypełniony. Musimy dojść do jedności wiary. Jeżeli nie będziemy tego praktykować, jeżeli nie dojdziemy do jedności w praktyce, która jest jednością wiary, możemy nawet utracić jedność Ducha, którą mamy w naszym doświadczeniu. W rzeczywistości możemy wciąż mieć jedność Ducha, ale w udziale w tym, w radowaniu się tym, jeżeli nie idziemy naprzód, jeżeli nie będziemy dochodzić do jedności wiary, to nawet ta jedność, którą posiadamy jako własność, stanie się marnością. Pójdźmy dalej. Punkt jeden. Needs to be practiced. Musimy praktykować jedność rzeczywistości, by w ten sposób jedność ta stała się jednością w praktyce. Słowo dojść w wersecie 13 wskazuje na proces, jaki musimy przejść, byśmy doszli do jedności naszego życia w praktyce. Jedność rzeczywistości jest początkiem, jedność zaś w praktyce jest celem. Taka jest nasza podróż. Na początku mamy jedność Ducha. To początek naszej podróży. A tutaj na końcu mamy cel. Jedność wiary.
This is
Tutaj jedność mamy na początku, jedność w rzeczywistości, a na końcu mamy jedność w praktyce. Bracia, jesteśmy w tej podróży. Czy odbywamy tę podróż? Nie pozostawajmy na samym początku. Nie zakorzeniajmy się tutaj. Musimy iść naprzód, musimy trwać w tej podróży, iść, być w podróży, iść naprzód. Niestety, wiele z Bożych dzieci dzisiaj po przyjęciu Ducha, Ducha Bożego, pozostają tutaj na samym początku, na jedności, w jedności Ducha, w rzeczywistości, ale nie idą naprzód. I ostatecznie w doświadczeniu ta jedność w rzeczywistości staje się jednością w marności. Teoretycznie jesteśmy, mamy Ducha, ale praktycznie spotykamy się w różnych denominacjach. Bracia, potrzebujemy iść naprzód. Musimy iść, aż dojdziemy. Gdzie jesteśmy? Z pewnością nie jesteśmy już na samym początku. Idziemy naprzód. Idziemy naprzód, aż wszyscy dojdziemy do celu. Nie ośmielam się powiedzieć, że wszyscy już doszliśmy do celu, ale ufam, że dzięki pomocy posługi wieku w Pańskim odzyskiwaniu jesteśmy bardzo blisko celu. Chwała Panu! To już niedużo czasu zostało, aż dojdziemy. Dojdziemy do ostatecznego celu. I to jest jedność w praktyce. Paweł definiuje ją jako jedność wiary i jedność pełnego poznania Syna Bożego. Więc bracia, gdy wciąż trwamy w udzielaniu, bo pozwalamy Bogu udzielać się w nas, nie możemy stać w miejscu, musimy iść naprzód, musimy robić postępy, musimy podążać, aż wszyscy dojdziemy. To dojście, to podążanie za Panem, to nasz wzrost. Paweł napomina nas, żebyśmy rośli. Jeżeli chcemy dojść do tej jedności wiary, ten jedyny sposób na dojście do tego miejsca jest wzrost. Punkt B. Jedność w praktyce to jedność wiary. Słowo wiara w wersecie 13 odnosi się nie do aktu uwierzenia, tylko do tego, w co wierzymy. Na przykład boskiej osoby Chrystusa, Jego odkupieńczego dzieła służącego zbawieniu nas. Ta wiara to wiara, co do której Paweł mówi nam, że mamy ją zachowywać, mamy o nią walczyć w liście do Judy. Czytamy o tym. Jest to wiara to jest ta wiara, która wiąże się z tym, w co wierzymy. Na przykład właśnie w boską osobę Chrystusa, czy w Jego odkupieńcze dzieło. Nigdy nie powinniśmy iść na kompromis, jeżeli chodzi o wiarę. To nasza wspólna wiara, którą dzielą wszyscy wierzący. Kwestia naszego zbawienia. Jeżeli chrześcijanie powróciliby od wszystkich różnych doktryn, doktrynalnych kwestii, różnych preferencji, powrócili do tej właśnie wiary, powrócili do osoby Chrystusa, do dzieła Chrystusa, wtedy praktycznie bylibyśmy jedno. Niestety, w świecie chrześcijańskim dzisiaj wielu chrześcijan preferuje różne doktryny, sprawy. Niektórzy udają się na spotkania, gdzie są organy, a niektórzy tam, gdzie jest fortepian, a inni tam, gdzie ludzie są chrzczeni przez zanurzenie, a inni tam, gdzie się chrzci ludzi przez pokropienie. Jest tak wiele różnych praktyk, które zgodne są ze smakiem czyimś. Bracia, nie możemy praktykować czegoś tak czy inaczej, bo to są zabawki, a nie aspekty wiary. Małe dzieci bawią się zabawkami. Mi się podoba ta lokomotywa, a mi ten zwierzaczek. To są zabawki. Musimy powrócić do tej wiary, do osoby Chrystusa, do Jego odkupieńczego dzieła. Jeżeli do tego nie wrócimy, chrześcijanie będą podzieleni. Zawsze będą pojawiały się sprawy doktrynalne. Powinniśmy modlić się i odważnie ogłosić, że to wszystko to nie jest naszą wiarą. Jeżeli nie zgadzasz się z modlitewnym czytaniem, jeżeli nie zgadzasz się ze wzywaniem imienia Pana, w porządku. Chwała Panu, jesteś naszym autentycznym bratem. Co się liczy, to ta wiara. Jako wierzący potrzebujemy wzrastać. Potrzebujemy wzrastać z naszego dziecięctwa i powrócić do osoby Chrystusa i do dzieła Chrystusa. I drugi punkt. W życiu Kościoła mamy tylko jedną szczególną rzecz. A mianowicie wiarę. Bracia, mamy coś szczególnego. Nie modlitewne czytanie, nie wzywanie imienia Pana, nie spotykaniem się w kółku. Naszą szczególną rzeczą jest wiara, osoba Chrystusa i Jego odkupieńcze dzieło. To nasza specjalność, coś szczególnego, co się wiąże z nami. Jeśli chodzi o przyjmowanie wierzących, obstawanie przy innych rzeczach, a nie wierze, wywoła podziały. Denominacje są tym, czym są, ponieważ określają się na podstawie preferencji, czy na podstawie przywódcy, praktyki. Denominacje określają się w taki sposób. Ale jako ciało Chrystusa nie jesteśmy denominacją. Nie mamy preferencji. Korzystamy z wielu pomocnych praktyk, jak wzywanie imienia Pana, praktykujemy w sposób ustanowiony przez Boga. Ale te rzeczy, bracia, nie są naszą wiarą. Wiarą jest osoba Chrystusa i Jego odkupieńcze dzieło. Jeżeli chcemy podkreślać czy wymagać od wierzących więcej niż osoby Chrystusa, więcej niż Jego odkupieńczego dzieła, że musisz się modlić, modlitewnie czytać jak my, musisz krzyczeć jak my, musisz ćwiczyć w taki sposób ducha jak my, spowodujemy podział. Ta kwestia przyjmowania wierzących jest zawsze poważną kwestią w życiu Kościoła. W jaki sposób przyjmujemy wierzących? Ten, który nie jest ochrzczony pośród nas, który jest jedynie pokropiony. Czy możemy przyjąć tę osobę? Tego, który wciąż tylko je warzywa, a nie zgadza się z jedzeniem mięsa. Czy możemy przyjąć taką osobę? Ta osoba nie zgadza się z modlitewnym czytaniem słowa. Czy wciąż możemy go przyjąć? To wielki sprawdzian dla nas. Jeżeli będziemy wymagać od osoby coś więcej niż tylko osoby Chrystusa i Jego odkupieńczego dzieła, staniemy się kolejnym czynnikiem podziału. Musimy dojść, musimy dorosnąć, aż dojdziemy do jedności wiary. powrócić musimy do osoby Chrystusa i Jego odkupieńczego dzieła. Jest jeszcze jeden aspekt tej jedności w praktyce, w punkcie C. Jedność w praktyce to również jedność pełnego poznania Syna Bożego. Pełne poznanie Syna Bożego to rozumienie objawienia na temat Syna Bożego, objawienia, którego możemy dzięki temu doświadczać. Musimy powrócić do bogatego zrozumienia tego wspaniałego, szerokiego Chrystusa. Potrzebujemy znać tego Chrystusa w pełni. To kolejna trudność, żeby chrześcijanie mogli dojść do praktycznej jedności dzisiaj, ponieważ ich poznanie Chrystusa jest bardzo ograniczone. Gdy zapytacie swoich chrześcijańskich przyjaciół, kim jest Chrystus, może ktoś odpowie, jest moim Zbawicielem, jest moim Panem, jest moim Mistrzem, może moim Pasterzem, ale co więcej. Poznanie Chrystusa jest bardzo ograniczone. Ale chwała Panu, w Pańskim odzyskiwaniu, poprzez posługę wieku, zostaliśmy wprowadzeni w tego wszechzawierającego Chrystusa. Otwórzmy hymnarze na hymnie, chyba 8:14. Jest tam kilkadziesiąt aspektów Chrystusa, kim jest dla nas. Udajemy się do seminarium, gdy przedstawimy ten hymn nauczycielom w seminarium, dla wielu z nich będzie to coś dziwnego. Oni w ogóle o tym nigdy nie słyszeli. Bracia, nie tylko potrzebujemy powrócić do osoby Chrystusa, ale musimy dojść do pełnego poznania Syna Bożego. Jeżeli znamy Chrystusa tylko jako naszego Zbawiciela, Pasterza, Pana, powiem, że nasza praktyczna jedność może być bardzo, bardzo trzyma się na nitce, na włosku. Jeżeli poznamy Chrystusa w taki pełny sposób, w Jego wszechzawieraniu, mówię Wam, nasza jedność będzie podtrzymywana przez solidny filar. Nic nie będzie w stanie wstrząsnąć naszą jednością, ponieważ znamy tego wszechzawierającego Chrystusa. Musimy dojść do takiej jedności w pełni, w pełnym poznaniu Syna Bożego. I punkt drugi. Jedność wiary zależy całkowicie od pełnego poznania Syna Bożego. Jedynie wtedy, gdy obierzemy Chrystusa za centrum i na Nim się skupimy, dojdziemy do jedności wiary, gdyż tylko w Synu Bożym nasza wiara może być jedno. Więc nie tylko musimy powrócić do Chrystusa, ale musimy powrócić do bogatego Chrystusa, do Chrystusa, który jest dla nas osobiście, jest kimś dla nas osobiście, znamy Go w pełni, jest naszym centrum i na Nim się skupiamy. Chwała Panu. Mogę powiedzieć, że generalnie taki jest stan Pańskiego odzyskiwania. Powracamy do osoby Chrystusa, skupiamy się na Chrystusie. Ten Chrystus jest naszym centrum. Ale bracia, musimy wciąż iść naprzód. Wciąż robić postępy w naszym pełnym poznaniu Chrystusa, aż dojdziemy Go, poznamy Go w pełni. Wtedy dojdziemy do tej jedności w praktyce. I ufam, że będzie to dzień, w którym Pan zwieńczy ten wiek i powróci. Punkt trzeci. Aby zachować życie Kościoła, które jest życiem na co dzień w ciele Chrystusa, jednym nowym człowieku, musimy dostrzec głębszy czynnik wiatrów nauki, osiągający ich cel. W rozdziale czwartym jest aspekt życia Kościoła, który jest życiem na co dzień w ciele Chrystusa, który polega na tym, że musimy dostrzec głębszy czynnik wiatrów nauki. Tak jak człowiek, jako ludzie z jednej strony troszczymy się o o nasze zdrowie, o właściwe odżywianie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją wokół nas różne zarazki, różne bakterie i tak dalej, wirusy, które atakują nasze fizyczne ciało. W rozdziale czwartym listu do Efezjan Paweł nie tylko pokazuje nam boskie udzielanie, ale także pokazuje nam, że musimy iść naprzód, wzrastać, jednocześnie też ostrzega nas przed tak zwanymi wiatrami nauki, które chcą nas zdmuchnąć. Są niczym zarazki, niczym wirusy. Powodują, że zachorujemy, spowodują, że umrzemy. Musimy rozróżniać głębszy czynnik wiatrów nauki. Punkt A. Wiatry nauki to diabelskie podmuchy złego, które sprowadzają burzę do Kościoła. Nie lubimy ich, ale jednak jest to część naszej historii. W ciągu ostatnich 80-90 lat historii pańskiego odzyskiwania pośród nas, począwszy od Chin, później poza Chinami, co 10 mniej więcej lat miały miejsce burze. Żeby móc prowadzić życie Kościoła, jako które jest codziennym życiem w ciele Chrystusa, musimy być świadomi wszystkich tych chorób, wszystkich tych zarazków, które są dookoła. Paweł mówi, on nie nazywa ich wiatrami herezji, nazywa je wiatrami nauki. Gdybyśmy wiedzieli, że to herezje, prawdopodobnie byśmy je rozpoznali. Gdyby ktoś przyszedł i powiedział, Jezus nie jest Bogiem, no to jest tylko wspaniałym człowiekiem. Jeżeli to nie jest tak oczywiste, to jeżeli to jest tak oczywiste, nie przyjęlibyśmy tego. Ale jeżeli ktoś przyjdzie i powie, ktoś powie, no ale Chrystus nie jest życiodajnym duchem, nie mieszaj ducha z Chrystusem. Ktoś może przyjść i powiedzieć, że twierdzić, że opiera się na słowie i wykazywać jakąś prawdę przez słowo, domniemaną prawdę. To powoduje, że możemy zostać wywiani. Tak się cieszę, że Pan zaaranżował sytuację, że to szkolenie dla braci odbywa się właśnie tu w Toronto. Chwała Panu za Boże świadectwo w Toronto, za Kościół w Toronto. Ale szatan przez wiele lat ten kościoły na tym terenie cierpiały z powodu wiatrów nauki. To może nie były herezje, ale nauki. Nawet może biblijne nauki, ale ich celem było wydmuchanie, odciągnięcie ludzi. Pan wie, ilu świętych spotyka się na tym terenie, którzy zostali wywiani przez wiatry nauki z życia Kościoła. Ale chwała Panu, że jest resztka, którą Pan zachował, odzyskał tutaj świadectwo w Toronto, pośród kościołów tutaj, na tym terenie. Chwała Panu. Ale, bracia, żebyśmy mogli iść naprzód, musimy być świadomi wiatrów nauki. Musimy rozróżnić, co jest właściwą nauką, co jest zdrową nauką, zgodną z nauką apostołów. B. Każda nauka, również duchowa, odciągająca wierzących od Chrystusa i Kościoła, jest wiatrem, który unosi wierzących z dala od centralnego Bożego zamysłu. W pierwszym liście do Tymoteusza 1, 3 i 4 Paweł nakazuje, żeby nie nauczali inaczej, nie nauczali niezgodnie z Bożą ekonomią, która jest w wierze. Największą ochroną dla nas przeciwko tym wszystkim wiatrom nauki jest pozostawać w zdrowej, autentycznej nauce na temat Chrystusa i Kościoła. To jest czynnik, który nas zachowuje na centralnej linii Bożej ekonomii. Wszelka inna nauka, nawet duchowa, nawet biblijna, może nas zdmuchnąć. Pamiętam, wiele lat temu, nie pamiętam, czy to było w Stanach, czy na Tajwanie, pewien wiodący brat przyszedł, by usługiwać w kościele i jego posługa dotyczyła życia w Bożej obecności. Z pewnością nie ma nic złego z życiem w Bożej obecności, ale to poselstwo, ale brat Lee podzielił się bardzo silnym słowem na temat tego poselstwa. I niedługo potem że życie w Pańskiej obecności jest starotestamentowym doświadczeniem. Dzisiaj w Nowym Testamencie żyjemy w jedności z Panem. Jesteśmy jednym duchem z Panem. Nawet nauczanie takie jak to, tak duchowe, może spowodować, że święci udadzą się w stronę podążania za Panem jakiegoś takiego tak zwanego duchowego życia. Wiele lat temu pośród nas byli bracia, którzy promowali życie Kościoła w rodzinie. Zachęcali małe dzieci, by uczestniczyły w łamaniu chleba. Chcieli mieć takie rodzinne, zdrowej rodzinie życie Kościoła. Bez wątpienia Pan kocha rodzinę, nasze dzieci, ale praktykowanie czegoś takiego może sprawić, że święci odejdą od centralnej wizji, którą jest Chrystus i Kościół. Nie jesteśmy przeciwni zdrowej rodzinie, życiu Kościoła, zdrowej rodziny. Ale brat Lee nie dzielił się na temat, w jaki sposób mieć zdrową rodzinę. Natomiast zawsze udzielał w nas trójjedynego Boga. Relacje, jakie wierzący mąż i żona, rodzice i dzieci mają w rodzinie, one wynikają z udzielania się trójjedynego Boga w nas. Dobre relacje wynikają z przeżywania Chrystusa i Kościoła. Więc musimy uważać, jeżeli jakaś nauka nie skupia się na Chrystusie i Kościele, jest to właśnie najczęściej wiatr nauki. Głębszym czynnikiem wiatrów nauki jest oszustwo ze strony człowieka, jego sprytne sposoby oszukiwania. Przebiegłość w kierunku systemu błędu. Szatan jest kimś bardzo... ukrytym, takim przebiegłym stworzeniem. Nie przychodzi w sposób otwarty i mówi, przyszedłem tu, żeby cię oszukać. Przychodzi jako anioł światłości. Może przyjść w bardzo słodki sposób, jest bardzo podstępny. Jest przebiegły i uknął podstęp nakłaniający innych do tego szatańskiego systemu błędu. System błędu to system wroga, szatana. Jest wiele systemów na tej ziemi. Każdy chce mieć system, za którym będzie mógł podążać i będzie mógł poprawiać w nauce i nie tylko, ale tylko szatan ma system błędu. Ten system jest tak stworzone, żeby nas zmylić, żeby nas poprowadzić na manowce. Taki jest cel wroga. System błędu to system wroga, szatana. Celem wiatrów nauki, złego zamysłu szatana sprzeciwiającego się Bożej ekonomii, jest wywrócenie wiary niektórych wierzących, spustoszenie Kościoła, przeszkadzanie w budowaniu organicznego ciała Chrystusa i burzenie go oraz dzielenie członków ciała, a nie zachowywanie jednej, jedynej jedności ciała w miłości i życzliwości. Czuję się taki smutek wewnątrz odnośnie całego regionu, w którym się teraz znajdujemy, Wielkich Jezior Amerykańskich. Przez wiele lat szatan powodował, że serca świętych słabły, chłodniały. Niektórzy wręcz odłożyli na bok swoją wiarę. Gdy przyjechałem do Stanów w 71 roku, przyjechałem tutaj do Toronto. Było tu wielu drogich braci, ale dzisiaj nie ma ich, w większości nie ma ich pośród nas. Wiara została wywrócona, Kościół został spustoszony, budowanie organicznego ciała Chrystusa zostało napotkało na przeszkodę. Budowanie zostało zniszczone, a członki ciała zostały podzielone. Jeżeli będziemy trwali w udzielaniu się Trójjedynego Boga i będziemy szli naprzód i dochodzili do pełnego poznania Syna Bożego, do jedności wiary, wciąż jednak musimy uważać, że szatan jest bardzo aktywny i będzie nam chciał wprowadzić w system błędu. Jestem tak wdzięczny Panu, że umieścił tutaj właśnie to szkolenie, w Toronto. Nie tylko ze względu na zachowanie kościołów, ale na wzmocnienie świadectwa w tym rejonie. Kościoły tutaj należą do Chrystusa. Należą do Chrystusa głowy. Nie należą do żadnej osoby. Nie należą do żadnej jednostki. Jesteśmy Kościołem głowy. Szatan próbuje zaatakować, zarazić wielu świętych. Gdyby nie było tych ataków złego, myślę, że ten budynek nie byłby w stanie pomieścić wszystkich, którzy zebraliby się na to szkolenie. Działanie szatana powoduje, że nasze serca chłodnieją. Od razu wiemy wtedy, nieważne jak dobre może być to nauczanie, to jest wiatr nauki, który jest stworzony po to, żeby zniszczyć członków, żeby zniwelować ich wiarę. I przechodzimy do kolejnej ważnej części. 4. W życiu Kościoła, które jest życiem na co dzień w ciele Chrystusa, jednym nowym człowieku, wszyscy musimy uczyć się Chrystusa. Chwała Panu za uczenie się Chrystusa. Nie uczenie się o Jezusie, ale uczenie się Chrystusa. Uczyć się Chrystusa to uformować się na wzór Jego śmierci, czyli upodobnić się do obrazu Chrystusa, pierworodnego Syna Bożego. Chrystus przyszedł na ziemię jako człowiek i prowadził ludzkie życie przez 33,5 roku. Następnie udał się na krzyż, by dokonać dzieła odkupienia. Niektórzy chrześcijanie pytają, dlaczego Chrystus musiał żyć tak długo na ziemi? Skoro Jego misją było po prostu dokonanie odkupienia, śmierć za nas, mógł zrobić to dużo wcześniej. Ale w ciągu tych 33,5 roku Chrystus przyszedł, żeby prowadzić pewnego rodzaju życie, konkretne życie, ustanowić wzór, ustanowić przykład, w jaki sposób Bóg człowiek powinien żyć. Ten model, ten przykład jest tym, co list do Efezjan określa słowem rzeczywistość, prawda. Gdy Chrystus żył jako człowiek na ziemi, zapierał się siebie samego, nie żył przez siebie samego. Wykonywał wolę Ojca. Wybierał to, co zaspokaja Ojca. Szukał woli Ojca. Wykonywał dzieło Ojca. Przyszedł w imieniu Ojca. Nie uczynił niczego dla siebie samego czy przez siebie samego. I Bóg dał nam 4 Ewangelie. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, żeby opisać z 4 różnych stron to wspaniałe życie tego wspaniałego Boga człowieka. Jako sługi, jako króla, jako niewolnika, jako Boga, by pokazać nam wzór, przykład. I w 13 rozdziale Ewangelii Jana Pan zostawił nam wzór do naśladowania. Pierwszy list Piotra 2,21 także czytamy o tym, że Pan jest dla nas wzorem, za którym mamy podążać. 1. Chrystus jest nie tylko życiem dla nas, lecz także przykładem. Więc zanim Chrystus udał się na krzyż, także żył przez 33,5 roku, by ustalić ten model, by ten przykład, by ten wzór, by wszyscy podążali za tym przykładem. To rozumiemy pod pojęciem uczenia się Chrystusa. Nie uczenia się o Chrystusie, nie uczenia się w szkole teologicznej na Jego temat, ale tutaj Biblia mówi o uczeniu się Chrystusa. Tak jak roślina rośnie, może ogrodnik zasadzi róże i odpowiednio je przycina. Jeżeli nie będzie przycinał, ten krzew się rozrośnie dziko. Tak samo Chrystus ustalił wzór, przykład, żebyśmy mogli nauczyć się Chrystusa. On jest nie tylko dla nas życiem, lecz także przykładem. Swoim życiem ustanowił wzór, objawiony w 4 Ewangeliach. Następnie dał się ukrzyżować i zmartwychwstał, by stać się życiodajnym duchem i móc wejść w nas oraz być dla nas życiem. Gdy mówimy o Chrystusie, który jest naszym wzorem, naszą przykładem, musimy naśladować Go, ale nie w sposób fizyczny, naturalny. Chrześcijanie pytają się, co Jezus zrobiłby w naszej sytuacji? To nie ma żadnego znaczenia. Nie pytamy się, co Jezus by na naszym miejscu zrobił. Jezus ustanowił wzór poprzez swoje życie na ziemi, a następnie udał się na krzyż, został ukrzyżowany, zmartwychwstał, stał się życiodajnym duchem i wszedł w nas. Teraz, dzięki temu życiu, możemy naśladować Go. Możemy być jedno z Nim, ale nie przez zewnętrzne postępowanie, nie przez zewnętrzne działanie, ale dzięki korzystaniu z tego życia, pozwalaniu temu życiu, temu Chrystusowi, kształtować się w nas. Dzięki przyjmowaniu Go nie tylko jako nasze życie, ale także nasz wzór, naszą formę, nasz kształt, abyśmy mogli być upodobnieni i nauczyli się Chrystusa. Uczmy się od Chrystusa na Jego przykładzie. Uczymy się od Chrystusa na Jego przykładzie. Nie przy pomocy swojego naturalnego życia, tylko Niego, który jest naszym życiem w zmartwychwstaniu. W drugim liście do Koryntian 4:10 Paweł mówi, że zawsze nosi na swoim ciele uśmiercanie Jezusa. Śmierć działa w nim, a życie w innych. Co to znaczy umieszczać się w śmierci Chrystusa? To wchodzić w formę, w ten kształt Chrystusa. Paweł mówi w czasie przeszłym, nie tak nauczyliście się Chrystusa. W czasie naszego chrztu, w czasie naszego uwierzenia w Chrystusa zostaliśmy ochrzczeni w Jego śmierć. Śmierć Chrystusa jest niczym forma. Tak jak siostry używają formę do upieczenia ciasta, wkładają ciasto do tej formy i to ciasto przyjmuje później formę, kształt tej formy. Chrystus jest tą naszą formą. W chrzcie zostaliśmy umieszczeni w tej formie. I Paweł mówi, w swoim ciele jestem umieszczany w śmierci Chrystusa. Zawsze trwamy w tej formie. Życia Chrystusa, szczególnie Jego umierania, Jego śmierć stała się formą, w którą zostajemy umieszczani. Paweł mówi, że noszę znaki, stygmaty Chrystusowe, czy rany Chrystusowe. Ponieważ wynikały one z tego, że podążał za swoim mistrzem. Ale te znaki, te stygmaty, jakkolwiek, są cechami, które charakteryzowały Chrystusa, gdy żył jako człowiek na ziemi. Więc Paweł, będąc apostołem Jezusa, nosił na sobie te znaki, te cechy charakteryzujące Chrystusa. I ten apostoł upodobnił się, będąc umieszczonym w formie śmierci Chrystusa, Jego życia. Gdy uczymy się Chrystusa, podstawowymi elementami są rzeczywistość i łaska. Rzeczywistość to prawda, zasada, wzór, norma. Bóg przez chrzest włożył nas we wzorzec, normę, zasadę ustanowione przez życie Pana Jezusa. Na tym polega rzeczywistość w 4 rozdziale listu do Efezjan. Będąc członkami ciała Chrystusa, uczymy się Chrystusa, tak jak rzeczywistość jest w Jezusie. Możemy uczyć się Jezusa, ponieważ rzeczywistość jest w Jezusie. W Nim jest życie i prawda. Stajemy się takim wzorcem, teraz możemy się uczyć Chrystusa. Aby się uczyć Chrystusa, i teraz punkt trzeci, aby wyrażać taką normę, potrzebujemy łaski Chrystusa, który jest naszą radością i zasobem. Więc aby nauczyć się Chrystusa, z jednej strony potrzebujemy Chrystusa jako rzeczywistości, który jest takim wzorcem, taką formą, taką zasadą, ale to się nie dzieje przez naszą naturalną własną siłę, ale dzięki temu, że radujemy się Nim, który jest łaską. Ten Chrystus, który prowadził życie rzeczywistości, jest dzisiaj duchem rzeczywistości. Teraz żyje w nas i wprowadza nas we wszelką rzeczywistość. Od strony pozytywnej na podstawowe elementy uczenia się Chrystusa składają się Boże życie i Duch Boży. Od strony negatywnej zaś diabeł, który zawsze szuka sposobności, by zyskać nad nami przewagę i nam zaszkodzić. Więc święci, bracia, nie dawajmy żadnego miejsca, żadnej sposobności diabłu. Zawsze bądźmy połączeni z Chrystusem, cieszmy się Jego życiem. I bądźmy jedno z tym życiem, z tą rzeczywistością, która wyraża się w Chrystusie. Będąc cały czas pod wpływem pieczętowania przez Ducha Świętego. I punkt piąty. Aby zachować życie Kościoła, które jest życiem na co dzień w ciele Chrystusa, jednym nowym człowieku, powinniśmy być dla siebie uprzejmi, serdeczni, przebaczać sobie nawzajem, jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie. W duchu i dzięki boskiemu życiu możemy przebaczać tak, jak Bóg przebacza. Dlaczego na końcu nagle pojawia się taki, na końcu tak wspaniałego rozdziału Paweł pisze o czymś takim. Mówi nam, że mamy być uprzejmi jedni wobec drugich. Bracia, Paweł na pewno nie mówi tutaj o czymś w sferze etyki. Etyka mówi nam, bądź uprzejmy. Ale tu nie chodzi o taki etyczny sposób. Paweł dotyka tutaj uprzejmości, która jest wyrazem boskiej rzeczywistości. My wyrażamy ten Boży przymiot w postaci ludzkiej cnoty. Będąc członkami ciała Chrystusa, musimy być uprzejmi jedni wobec drugich. Czasami widzę braci, czasami i ja sam jestem zbyt surowy wobec innych. Jestem taki dziki. Nie rób tego. Czy nie słyszałeś albo coś? Nawet w naszym przemawianiu, czy w tym, w jaki sposób mówimy do jedni do drugich, można to zobaczyć. Paweł mówi wiele o tym, w jaki sposób mówimy do siebie. Czasami jesteśmy zbyt tacy surowi, tacy szorstcy, żeby móc prowadzić życie Kościoła, które jest żywym ciałem Chrystusa, potrzebujemy uprzejmości, serdeczności. Potrzebujemy, by boskie przymioty wyrażały się w naszych ludzkich cnotach. Potrzebujemy serdeczności. To bardzo bogate słowo. Pełni współczucia. Nasze serca są właśnie czułe. Paweł pragnął społeczności z innymi wewnętrznych częściach Chrystusa. Gdy my koordynujemy się z innymi braćmi, z odpowiedzialnymi braćmi, ze starszymi, nie traktujmy siebie jako współzatrudnionych. Jesteśmy członkami jedni drugich w żywym ciele Chrystusa. Czy myślisz, że mój kciuk zachowywałby się szorstko wobec mojego palca u nogi? Ponieważ jesteśmy organicznym ciałem Chrystusa, istnieje między nami uprzejmość, serdeczność. Moje członki odnoszą się nawzajem do siebie w bardzo czuły sposób. Bracia, mówimy o życiu Boga człowieka, o boskich przymiotach wyrażanych w boskiej rzeczywistości, którą wyraża człowiek i staje się ta rzeczywistość ludzką cnotą. Uprzejmość, serdeczność, przebaczanie sobie nawzajem. Bracia, przebaczajmy sobie nawzajem. Nie prowadźmy. W życiu Kościoła możemy być łatwo urażeni, obrażeni. A także i my obrażamy wiele osób. Więc co robimy, gdy zorientujemy się, że kogoś obraziliśmy? Powinniśmy pójść i szukać przebaczenia. A jeżeli ktoś nas uraził, powinniśmy być chętnym do tego, żeby przebaczyć. W jaki sposób odpowiemy przed Trybunałem Chrystusa, jeżeli coś uczyniliśmy niewłaściwego wobec drugiej osoby, albo nie przebaczyliśmy drugiej osobie? Jeżeli wypełnia nas boska rzeczywistość, która staje się naszą ludzką cnotą, wierzę, że życie Kościoła będzie pełne przebaczenia, tak jak Bóg w Chrystusie przebaczył nam. Oby Pan mówił dalej do nas. Mam nadzieję, że będziemy po południu więcej mieli społeczności. Pomódlmy się teraz przez minutę z osobą siedzącą obok.